Chyba. Proszę, otwórzcie wasze Biblię, urywek, który Sebastian już przeczytał wcześniej. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. I zaczniemy o jeden werset wcześniej niż słyszeliście dzisiaj już. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Wersety od 7 do 15. Miał miejsce grzech. I teraz 7 werset. Pierwsza konsekwencja tego grzechu. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas wyprowadzasz, że nas prowadzisz przez sąd, ale nie zostawiasz nas pod ciężarem Twojego sądu, ale wyprowadzasz nas na wolność. Ty sprawiasz, że już więcej nigdy w przyszłości nie zaznamy wstydu. Twoje wybawienie jest wybawieniem od grzechu i od wszelkich konsekwencji tego grzechu. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o Boże, abyśmy przez Twojego Ducha zostali pouczeni z Twojego Słowa. Amen. Słuchajcie, wstyd, kwestia wstydu, która wyraźnie jest jedną z kluczowych kwestii, które się pojawiają w całym urywku. Wstyd jest dość ciekawą rzeczą. Nie jest dobrze, kiedy ktoś nie odczuwa wstydu. Nazywamy kogoś takiego bezwstydnym. I to nie jest komplement, kiedy ktoś jest bezwstydny. Tak więc wstyd częstokroć jest zbawienny. I w tym sensie to jest coś, co jest zbawienne. Z drugiej jednak strony Biblia mówi, że nie będziemy nigdy zawstydzeni. Bóg prowadzi nas właśnie do miejsca, w którym nie będzie ani bólu, ani smutku, ani grzechu, ani wstydu. Przeciwieństwem wstydu jest cześć, otoczenie szacunkiem, otoczenie chwałą. To jest odwrotność wstydu. Co więcej, już teraz w naszych domach powinniśmy, tak jak karanie jest obecne w naszych domach, słuchajcie, dzieci, nie tylko wy jesteście karane w domach przez rodziców, ale i żaden rodzic nie pozostaje bez karania. Tak więc, tak jak karanie jest obecne w naszych domach, to jednak nigdy w życiu nie powinniśmy zawstydzać naszych dzieci. Mamy je poddawać, jak już powiedziałem, zbawiennemu karaniu, kiedy źle czynią, ale niech nas z ręka Boska broni, żeby je zawstydzać. Ciekawe to jest, dlaczego? Dlatego, że powinniśmy je uczyć, co to wstyd. Powinniśmy uczyć dzieci, że niektórych rzeczy należy się wstydzić. Powinniśmy mówić, jakie zachowanie powinno powodować w nas uczucie wstydu. Wręcz opowiadać o naszym własnym zachowaniu, przykładach naszego własnego zachowania, które spowodowało, że wstydziliśmy się. Ale nigdy nie powinniśmy zawstydzać dzieci. Słuchajcie, z tej prostej przyczyny, że jak zapewne wiecie i słyszeliście już do znudzenia, że wam się pewnie niedobrze robi od czegoś takiego, że karanie oznacza miłość, oznacza wytyczenie granic, oznacza troskę. Jeżeli ktoś kocha, to wytyczy granice, będzie tych granic strzegł i każda miłość, jak wiemy na naszym własnym przykładzie i naszej więzi z Bogiem, każda miłość oznacza karanie. Jednak zawstydzanie oznacza coś zupełnie odwrotnego. Zawstydzanie oznacza odrzucenie, krytykę, dezaprobatę w najbardziej podstawowym sensie, w jakim jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Tak więc nikt nie pozostaje bez karania. Wręcz dzieci musicie domagać się karania. Musicie, żartuję trochę, jeżeli jesteście bez karania, musicie zapytać: tato, dlaczego mnie nie karzesz już od tygodnia? Coś nie tak? Dlatego, że wszyscy, każdy z nas podlega karaniu. Wstyd w zawstydzaniu jednakże dokonuje niewyobrażalnego zniszczenia i Bóg w Chrystusie wybawił nas ze wstydu, jak to za chwilę zobaczymy, wręcz technicznie, w jaki sposób to uczynił. Uwolnił nas, na nowo nas ubrał, ubrał nas w chwałę swojego Syna. I słuchajcie, my mamy ubierać innych raczej niż obdzierać ich z chwały, raczej niż kraść ich chwałę, ich odzienie i w ten sposób wystawiać ich na wstyd. Jak widzimy w 7 wersecie, Adam z Ewą zgrzeszyli i pierwsza rzecz, która się pojawiła, pierwszy owoc grzechu, to właśnie wstyd. Nagle zobaczyli swoją nagość. I teraz zobaczcie, mówiąc o nagości, jeżeli macie Biblię, zwróćmy uwagę na kilka wersetów. Pierwsza nagość, 2:24 i 25. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Czyli pierwsza nagość, nagość od Boga, nagość, która, jak widzimy, jest wyraźnie powiązana z małżeństwem. Ta nagość pochodzi od Boga, ta nagość nie oznaczała tej nagości, która nadchodzi. Później, zwróćcie uwagę, trzeci, to będzie nieco zaskoczeniem, było zaskoczeniem dla mnie. W trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie pojawia się znowu nagość. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. A wąż był chytrzejszy. Słuchajcie, to słowo oznacza nieomal dosłownie. Wąż był nagi. Wąż był nagi. To jest identyczne, nieomal identyczne słowo. Wąż był nagi, czyli najpierw mąż i żona byli nadzy i ta nagość była od Boga. Ta nagość była ubrana w chwałę Boga. Bliskość relacji małżeńskiej w tej nagości się zawiązywała. Nie było żadnego wstydu, jak pamiętamy. Ale potem pojawił się nagi, chytry wąż i przyniósł inną nagość. I teraz pytanie, dlaczego akurat to był nagi wąż? Dlaczego akurat takie określenie na węża, na chytrego węża, nagi wąż? No oczywiście dlatego, że ten nagi wąż z trzeciego rozdziału pierwszego wersetu wskazuje na kolejnego nagiego węża, który nadchodzi, który ma przyjść, który weźmie na krzyżu tym razem naszą nagość na siebie. Ale również będzie kolejny nagi wąż, który umrze na krzyżu. I wreszcie mamy kolejną nagość, i to jest ta inna nagość, która się pojawia w 7 wersecie, jak widzicie. W 7 wersecie wtedy otworzyły się im oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Pojawia się kolejna nagość. I zrobili sobie przepaski. Tak więc Adam z Ewą próbują zaradzić temu wstydowi i tej nagości, która nagle stała się ich udziałem. I jak wiemy, zrobili to bardzo nieudolnie. Skąd wiemy? Dlaczego nieudolnie? Przecież można powiedzieć, że liście figowe bardzo skutecznie przykrywały ich prywatne części ciała. No więc dlaczego nieudolnie? Dlaczego ten wstyd jednak wciąż pozostawał? Nieudolnie dlatego, że głównie dlatego, że Adam z Ewą usiłowali zająć się wstydem, w ogóle nie zwracając uwagi na to, co jest jego źródłem. A źródłem wstydu jest grzech. I oczywiście grzech, niekoniecznie nasz osobisty, ale to już jest inny temat. Tak więc jako małżeństwo oni mieli być, i w taki sposób Bóg ich stworzył, mieli być nadzy. Teraz pojawiło się ubranko, które zaczęło ich od siebie nawzajem oddzielać. Tak naprawdę jak sami oddzielili się, zostali oddzieleni już od Boga. Słuchajcie, możemy powiedzieć, że wszystkie udziwnienia seksualne, których jest bardzo wiele, tutaj właśnie znajduje swój początek. Poczucie winy, wstyd spowodowało, że Adam i Ewa skryli się i przed Bogiem, i przed sobą nawzajem. Słuchajcie, gdzie nie ma usprawiedliwienia z wiary, tam jest ciągłe poczucie winy w kontekście seksualnym. To jest bardzo prosta zasada, jak konstrukcja przysłowiowego cecha. Jeżeli nie ma usprawiedliwienia z wiary, w każdym miejscu, w którym tego usprawiedliwienia z wiary brakuje, tam jest ciągłe poczucie winy i precyzyjnie w kontekście seksualnym. I tak na przykład w naszym kontekście Kościół katolicki naucza perwersyjnej, bo inaczej tego nie można nazwać, perwersyjnej doktryny o dziewictwie Marii nawet po narodzeniu Jezusa. Tym wiecznym i stałym dziewictwie Marii. Ale wiele innych rzeczy, jak celibat księży, czy seks, nauczanie, doktryna, że seks tylko dla prokreacji. I słuchajcie, na nic zdadzą się zapewnienia wielu popularnych, nowoczesnych księży, że seks nawet w Kościele katolickim jest dobry, dlatego że praktyka Kościoła katolickiego przemawia o wiele głośniej niż te ich zapewnienia. Tak więc Adam i Ewa ubrali się, ale za chwilę przyznają coś zupełnie innego. Na chwilę, jeżeli się ubrałeś w liście figowe, dlaczego twierdzisz wciąż, że jesteś nagi? I zobaczcie, pojawia się ósmy werset i ósmy werset macie na niebiesko zaznaczone słowa, które w pewnym sensie należy zakwestionować, czy są dobrze oddane. Słuchajcie, szelest, to bynajmniej nie był szelest. To bynajmniej nie był szelest. Dosłownie, jeżeli macie swoje Biblię, możecie to już tam poprawić, to dosłownie oznacza słowo. Dosłownie oznacza słowo. Oto słowo szło, nie przechadzało się, nawiasem mówiąc, ale słowo szło przez ogród. I teraz jeżeli słowo, to kto jest słowem? No słowem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Czyli wszystko wskazuje na to, że to słowo szło przez ogród i to nie był powiew wspaniałego, cichutkiego popołudnia niedzielnego, ale to był duch dnia. Tak więc Słowo Boga, Jezus, idzie w duchu dnia i oczywiście co mamy, z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z dniem sądu. Tak więc to wcale nie był jakiś delikatny, cichutki, spokojny spacerek Boga, ale niewątpliwie nadchodzi i nadszedł dzień sądu. A głos Pana wiemy doskonale, jaki jest. Słuchajcie, kiedyś, no ale to już było kilka lat temu, pewnie 2 lata temu, mówiłem o tym cichym głosie, który występuje w innym urywku Biblii. Głos, który tutaj jest, najprawdopodobniej brzmiał jak grzmot. Najprawdopodobniej brzmiał jak błyskawica przecinająca niebo. Zwróćmy uwagę do list Hebrajczyków, mówi o tym Ewa. Hebrajczyków 12:19. Nie podeszliście ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano, a tak delikatne było to zjawisko, no nic z tych rzeczy. Tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Słuchajcie, wiele wskazuje na to, że z czymś całkiem podobnym mamy do czynienia właśnie tutaj. Ewa, jakbyś mogła cofnąć. Ale wracając do naszego urywka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Gdy usłyszeli głos Pana, czy słowo Pana, Boga, przechadzającego się, idącego po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam. I nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę, gdzie się skrył. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Dość interesujące, dlaczego mądrość Boża, a wiemy, że w Bożym Słowie nie ma rzeczy, które są, nie ma słów, które są nadmiarowo jakieś zbyteczne, nie ma rzeczy, które brakuje, ale wszystko, co jest, zostało nam powiedziane w jakimś celu. I tutaj jest wspomniane, że akurat skrył się pośród drzew, wśród drzew. Słuchajcie, ludzie uciekają przed Bogiem, udają, że Go nie ma, nie widzę Cię, udam, że nie rozmawiam z Tobą, będę żył tak, jakby Cię nie było. Wśród drzew, drzewa w Biblii, pamiętamy psalm pierwszy i wiele innych urywków, drzewa w Biblii oznaczają ludzi. I ludzie nieustannie, my nieustannie ukrywamy się wśród innych ludzi, w nadziei, jaka jest nasza nadzieja? Że Bóg nas nie wyłuska, tak to nazwać trzeba. Chowamy się wśród innych w nadziei, że Bóg nas nie wyłuska. Ludzie chowają się za innymi, którzy robią to samo, chowają się na przykład za papieżem, chowają się wśród ludzi, licząc na łaskę Boga. Pytanie jest, czy i ty ukrywasz się przed Bogiem? Czy ja ukrywam się przed Bogiem wśród drzew? Czy uciekam od Niego? Czy raczej powinienem uciekać do Niego, a nie od Niego? Słuchajcie, jest taki werset w Biblii, który jest dość przerażający. Nie chcę was za bardzo stresować, ale pójdziemy tam. Ewa, jakbyś mogła dwa slajdy do przodu. Przypowieści 5:14. Jest taki ciekawy, może ktoś z słabej postury, niech lepiej go nie czyta. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. Żeby to jeszcze dobitniej usłyszeć, Biblia Gdańska oddaje to maluczkom, Biblia Tysiąclecia oddaje to o włos. Maluczkom nie przyszedł we wszystko nieszczęście, pośród zebrania i zgromadzenia. Widzicie, perfidia ludzka nie zna granic. Ludzie chowają się wszędzie, myśląc, że w ten sposób zdołają oszukać Boga. Tak więc Bóg przychodzi w sądzie, począwszy od 9 wersetu, i następnie zadaje Adamowi 3 pytania, Ewa. I zadaje do przodu, jak myślę. I zadaje 3 pytania. Wcześniej, pamiętacie, co zrobił szatan? Goły wąż, co zrobił? Też zadał pytanie. O co chodziło w jego pytaniu? No w jego pytaniu chodziło o spowodowanie zamieszania i zniszczenia. Zasianie zwątpienia. Ach, czy rzeczywiście? Ach, czy... A może byś się jednak trochę otworzył na inne opcje, nie był taki dogmatyczny. Teraz Bóg zadaje pytania Adamowi i tutaj celem tych pytań jest zupełnie coś innego. Bóg zadaje pytania, chodzi o to, żeby zbawić. Co więcej, pytania, które Bóg zadaje Adamowi, są wzorcem dla rodziców, są wzorcem dla pastorów, są wzorcem dla każdego z nas ojcowskiej miłości, prawdziwej miłości. I słuchajcie, i tak, pierwsze pytanie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I oczywiście nie chodzi o to, żeby Adam odpowiedział, tutaj za tym drzewem jestem. Nie, nie, nie za tym, trochę tym sprawy. Adam doskonale wiedział, o co Bogu chodzi. I Adam uczciwie odpowiada na pytanie. Odpowiada na to pytanie, usłyszałem, nie szelest, usłyszałem głos, słowo Twoje idące w ogrodzie i zląkłem się, o, co? Jesteś nagi? Przed chwilą się ubrałeś. Gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Tak więc Adam uczciwie odpowiada i mówi, boję się Ciebie, Twojego głosu, ukryłem się, czuję wstyd, jestem nagi, moje ubranie nie zdało się na nic. Czyli Adam wskazuje na swoje pożałowanie, pożałowania godne położenie, ale ciekawe jest to, że nic nie wspomina, nawet słowem, w jaki sposób w tym położeniu się znalazł. Mówi, zobacz, Boże, w jakim strasznym, w strasznej niedoli jestem. Boże, nie widzisz, że ja jestem ofiarą, ja cierpię, ale w żaden sposób nie wskazuje na to, co było przyczyną, co stało się przyczyną jego, co było przyczyną jego wstydu. Zwróćmy jeszcze uwagę, że w tym pytaniu, kiedy Bóg pyta, gdzie jesteś, to On podejmuje inicjatywę, mógł zostawić człowieka w swoim, w jego nowym stanie, lecz Bóg przychodzi i szuka. Przychodzi, aby zbawić. Bóg podejmuje inicjatywę. Słuchajcie, drugie pytanie jest niesamowite. Drugie pytanie jest niesłychanie zaskakujące. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Słuchajcie, drodzy, jeżeli wszystko zapomnicie z tego kazania, proszę pamiętajcie te trzy słowa. Te trzy słowa. Kto ci powiedział? Kto ci powiedział? Słuchajcie, odpowiedź, gdyby rzeczywiście chodziło o, tak jak w pierwszym pytaniu, gdyby chodziło konkretnie o odpowiedź na to pytanie, to jaka by była odpowiedź? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? No odpowiedź jest taka, naprawdę nikt. Ale nie o to tutaj chodzi, tak jak w pierwszym pytaniu. Słuchajcie, te trzy słowa, kto ci powiedział, ocencie sami, ale dla mnie wydaje się, że te słowa to jest nic innego, jak tylko troska, opieka i miłość naszego Ojca, który jest w niebie. Co więcej, to pytanie, kto ci powiedział, wskazuje na źródło problemu. A źródłem problemu jest grzech i nieposłuszeństwo. Ale kto ci powiedział, wyjaśniając te trzy słowa, moglibyśmy z powodzeniem dodać kolejne. Przecież nie ja. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Możemy to, te słowa oddać również następująco. Kto cię zawstydził, bo o to chodzi. Przez czyje słowo poczułeś wstyd? Albo kto cię oszukał? Kogo posłuchałeś zamiast mnie i oto w rezultacie stałeś się nagi? Słuchajcie, powiedzcie sami, czy to nie jest dokładnie ta sama troska, rodzice, którą żywicie co do waszych dzieci. To jest ta troska, aby wasze dzieci przypadkiem nie zaczęły słuchać złych ludzi, złych wpływów, złych rzeczy, aby złe przesłania przypadkiem nie miały do nich dostępu. A jednak to właśnie słowo zwodnicze, słowo, które zakwestionowało Boże Słowo, słowo podstępnego węża, i wiemy jakiego węża, gołego węża, obdarło mnie z chwały i oto teraz czuję wstyd. Pomimo, że się ubrałem. Słuchajcie, dość interesujący zestaw tych nagości i ubrań. Byłem nagi, a wszystko było dobrze. Posłuchałem zwodziciela, ubrałem się, a czuję się nagi. Ciekawe odwrotności. I teraz, co teraz? Otóż muszę na nowo ogołocić się, na nowo przyznać, że nagi, aby on mnie przyodział. Pamiętamy, że to słowo, które przeraziło Adama, to słowo, które szło przez ogród, przeraziło Adama, to samo słowo nago umarło na krzyżu, żeby pokonać słowo nagiego węża i żeby nas ubrać. I wreszcie ostatnie pytanie. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Bóg opisuje to drzewo. Przecież to drzewo ma inne imię, inną nazwę, ale Bóg pomija tą nazwę i pomija to imię. Zamiast tego inaczej definiuje to drzewo i mówi, czyżbyś jadł z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Innymi słowy, czy byłeś mi nieposłuszny? I do tego wszystko się sprowadza. Tak więc słuchajcie, pierwsza rzecz, jak już powiedziałem, nikt nie może pozostawać bez karania. Dzieci, wasi rodzice karają was, dlatego że was kochają, ale każdy dorosły też jest karany. Karanie jednak to, jak już powiedziałem, coś zupełnie innego niż zawstydzanie czy upokarzanie. Jak widzimy w tych trzech pytaniach, Bóg tego nie czynił nam, tego Bóg nam nie zrobił. Bóg ujął się za nami. Kto ci powiedział? I podobnie my, kiedy karamy dzieci, wy, kiedy karacie dzieci, nie robicie tego publicznie, nie zawstydzacie ich, ale bierzecie je na osobność, aby je pouczyć, aby je napomnieć. Pamiętam kiedyś w kościele Tura, jego synek biegał jak wściekły, malutki synek, był jakoś nie do opanowania. Pamiętam jak dziś, no nie, że Tur wziął go na stronę, na osobność, postawił, usiadł na krześle, postawił go sobie między kolanami i tłumaczył mu, co robi źle. Nie chcemy zawstydzać dzieci, ale nie chcemy ich nie karać. Słuchajcie, Adam odpowiada teraz i na pierwszy rzut oka wydaje się, Ewa, kolejny slajd. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zrzuca winę na kobietę, na żonę swoją i słuchajcie, na pewno to czyni. Jednakże główne oskarżenie ma innego adresata, jak pamiętacie, zupełnie innego adresata. Główne oskarżenie jest wymierzone oczywiście przeciwko Bogu. Pamiętacie kiedyś, nie pamiętam kiedy, ale mówiłem wam o tym, że w języku hebrajskim, tak jak w polskim, nie ma konieczności używania zaimków osobowych. Ja poszedłem do parku. No nie, poszedłem do parku. Chyba że ktoś przebywał za długo w Ameryce czy w jakimś innym kraju i nadużywa, i to jest jedno z tych kalectw, że nadużywa wtedy zaimków osobowych. Ale normalnie one są zbyteczne w języku polskim. Tak więc podobnie w hebrajskim, chyba że chcemy coś podkreślić, coś uwypuklić. Jak widzimy, Adam dokładnie to chce uczynić. Adam chce coś uwypuklić i mówi, niewiasta, którą ty mi dałeś. I później jest to ona mi dała z tego drzewa i jadłem. Tak więc proszę, o co chodzi? To twoja wina, Boże. Ty jesteś winny, nie ja. Ja nic nie mogłem poradzić. Ty mi ją dałeś. Ona sprawiła, że zgrzeszyłem. Ja jestem dobry. I słuchajcie, wszyscy to czynimy. Wszyscy tak się usprawiedliwiamy. Wszyscy winimy co? Okoliczności, innych ludzi. Sprowokował mnie. Ale w ostateczności winimy Boga. Gdyby nie to lub tamto nie miało miejsca wcześniej, to my jesteśmy w porządku, no ale Słuchajcie, bierzmy za przykład Hioba, Ewa. Hiob 40 rozdział. Hiob 40 rozdział. 40 rozdział, wersety od 4 do 8. Słuchajcie, są rzeczy skomplikowane na tym świecie i są rzeczy proste na tym świecie. Są rzeczy, których jeżeli się będziemy trzymać, to mniej więcej już będziemy we właściwym miejscu. Jeśli chodzi, jedną z takich rzeczy jest interpretacja Księgi Hioba. Jeżeli założymy, tak jak Bóg zakłada i potwierdza na początku i na końcu i wszędzie, że Hiob był bez grzechu, no to już jesteśmy mniej więcej w porządku, jeśli chodzi o interpretację Księgi Hioba. Natomiast jeśli będziemy powątpiewać w to, że Hiob był bezgrzeszny, no to wtedy wykoleimy naszą interpretację, całą interpretację tej księgi. Ale niestety widać to po tłumaczeniach, że tłumacze mieli jakieś inne, częstokroć myślenie na temat Księgi Hioba. Ale zwróćcie uwagę, oto Hiob odpowiada Bogu i mówi, wtedy Hiob odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem, swoją rękę kładę na usta. Raz mówiłem, już nie będę. Drugi raz i już nie powtórzę. Słuchajcie, można to powiedzieć, powtórzę. Wszystkie tłumaczenia jak jedno mówią, nie dodam nic nowego. To nie chodzi o to, i to jest dość kluczowe. To nie chodzi o to, że Hiob teraz będzie powtarzał to, co już powiedział i że zgrzeszył wcześniej, mówiąc to, co powiedział, ale nie. Całość tego urywka. W tym urywku chodzi o to, co Hiob chce powiedzieć, a czego nie powie. I dlatego rękę swoją kładzie na usta i mówi, wszystko wskazuje, abym powiedział tą jedną rzecz. Tą jedną rzecz, którą powiedziała żona na samym początku, tą jedną rzecz, jeszcze tej jednej rzeczy brakuje, dlatego że wszystkie okoliczności mojego życia, wszystko wskazują na tą jedną rzecz, która pozostaje, żeby ją dopowiedzieć. Jaka jest moja reakcja? I słuchajcie, to jest teraz przykład dla nas wszystkich.
Taka jest moja reakcja. Chcę powiedzieć, nie powiem.
Tak mówi Hiob, który bał się Boga. I teraz mądrość Boża mówi nam, dlatego że Bóg wie dokładnie, co Hiob chciał powiedzieć, a czego nie powiedział i pozostał bez grzechu. Wtedy Hiob powiedział, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem, swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę, drugi raz już nie dodam. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Hiobowi spośród nawałnicy i rzekł, nurze, przepasz swoje biodra jak mąż. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. I teraz Bóg doskonale wiedział, o pół kroku, przed czym powstrzymał się Hiob, czego nie wypowiedział. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mi o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? I Biblia Gdańska, to ostatnie wyrażenie mówi, Izali, w niwecz obrócisz sąd mój, a obwinisz mnie, abyś się sam usprawiedliwił? Czy rzeczywiście chcesz to zrobić? Ale Hiob mówi, nie. Ja rękę swoją położę na usta moje, żeby nie obwinić ciebie za to, co się działo. Czy chcesz rzeczywiście podważyć, zobaczcie, Izali, takie fajne słowo, Izali, czy rzeczywiście, dlaczego nie używamy teraz takiego słowa? Radek, jakbyś ty na przykład zadzwonił do monterów i by zapytał, Izali nie przyjechali tam na tym? Izali, jedno słowo, które mówi, czy chcesz rzeczywiście obrócisz sąd, w niwecz obrócisz sąd mój, a obwinisz mnie, abyś się sam usprawiedliwił. Hiob tego nie uczynił. Zwróćcie uwagę, co zrobił Adam, jeżeli możemy jeszcze. Adam w drugą stronę. Na to, że gadam, jak przeczytaliśmy, kobieta, którą ty mi dałeś, spowodowała, że zgrzeszyłem. Pamiętamy jeszcze nie tak dawno, reakcja Adama była zupełnie inna. Jaka była reakcja? Chwalił Boga za Ewę, za wspaniały dar od Boga. Teraz nagle wszystko uległo zmianie. Obwinia ją, obwinia Boga, mówi, że jest zwodzicielką i trucicielką. Jego życie byłoby udane, gdyby nie ona. Podsumowanie. Co robi Ewa? Jaka jest reakcja Ewy? Pozostań tam, gdzie jest. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. W zasadzie jej słowa można odebrać na trzy różne sposoby. Można powiedzieć tak, zrzucenie winy na szatana. No, tak jest chyba najbardziej popularne, że wszyscy przerzucają się winą. Ale niekoniecznie. To może być po prostu zwykłe stwierdzenie faktu. Czyż to nie miało miejsca? No dokładnie to miało miejsce. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Ale jest jeszcze trzecia możliwość, że to, co mówi kobieta, jest wręcz wyznaniem grzechu, jest wręcz nawróceniem się. Wąż mnie zwiódł i jadłam. I słuchajcie, Ewa nie mówi podobnie jak Adam. Słuchajcie, gdyby Ewa mówiła jak Adam, by powiedziała coś takiego. Wąż, którego umieściłeś ze mną w ogrodzie, mnie zwiódł. Coś takiego. W zasadzie to, co powiedziała, wąż mnie zwiódł i jadłam, to nie jest nic innego, jak to są słowa, które odzwierciedlają prawdę, którą potwierdza później apostoł w Nowym Testamencie. Ewa została oszukana. Adam natomiast wraz z wężem oszukali ją. Dlaczego? Dlatego, że Adam stał tuż obok i przyłączył się świadomie do tej misji, którą miał wąż. I z zaciekawieniem pewnie czekał, jakie będą konsekwencje tego, co zrobi jego żona. Bóg przychodzi teraz, przechodzi do wydania wyroku. Kolejny slajd, Ewa, kolejny. O właśnie, to jest ostatni. Bóg przechodzi teraz do wydania wyroku. Czytamy. 14 werset. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I 15 werset. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zderczy ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Najpierw Bóg przeklina węża i przekleństwo, które dotyczy węża, na niego spadło, jest ostateczne i niezmienne. Wąż jeszcze będzie miał coś do wykonania, pewne rzeczy, ale wszystkie jego działania, tak jak będą częścią Bożego planu, przybliżą go do jego ostatecznej klęski i zaowocują zbawieniem ludzi. I teraz oto Bóg pisuje i ustanawia coś, czego obecnie bardzo nie lubimy. I zwróćcie uwagę na to, że to Bóg czyni, a nie szatan, nie wąż. My obecnie chcemy tylko pokoju, miłości, uprzejmości, podczas gdy Bóg, a nie okoliczności, Bóg wpisuje w ten świat najbardziej podstawową wrogość, nieprzyjaźń, nieprzejednanie, nienawiść, wojnę. Chyba że jesteśmy utopijnymi jakimiś naiwniaczkami, które idą w otchłań. Ale to, ta perspektywa, czy interpretacja świata wokół nas jest dokładnie taka, jak trzy pierwsze słowa 15 wersetu ją opisują. Taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość walki, wrogości, nienawiści. Co więcej, wszystko to w tym wydaniu to są dobre rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma i nie może być pokoju z szatanem i z jego dziełami. Uważajcie, uważajmy, nie bądźmy niefrasobliwi, również w wychowaniu waszych dzieci. Nie zostawiajcie ich bez karania. Nie pozwólcie, aby szatan oszukał was i zabił je przez waszą niefrasobliwość. Niektórzy rodzice, nie mówię o naszym kościele, uważają dzieci za NU, czyli naturalnie urocze. Ale jaka jest prawda? No jaka jest prawda? No prawda jest taka, że naturalnie urocza to może być Stella, nasz kościelny pies. Dzieci natomiast są tak naturalnie urocze, jak my sami jesteśmy naturalnie uroczy. Mniej więcej w tym samym stopniu. Słuchajcie, urok naszych dzieci wynika z Bożej łaski i z działania Ducha w ich życiu. To jest ten urok, który począwszy od chrztu staje się ich udziałem. Tak więc słuchajcie, są dwie armie, są dzieci szatana, są dzieci Boże. Jak widzimy, między twoim potomstwem, nasieniem, a jej potomstwem są dwie armie. Nie pozwólmy na rozmycie tej różnicy. Bój jest zaciekły. Słuchajcie, są synowie światła i synowie ciemności. Nie może być między nimi pokoju. Słuchajcie, jak to już też do znudzenia powtarzamy, nie ma neutralności, nie ma Szwajcarii. Bez względu na to, co Daniel by do mnie powiedział. Nie ma w tym boju, nie może być i nie ma neutralności. Żyjmy w realnym świecie, nie w świecie iluzji. Pytanie na końcu, jaka jest konkluzja wszystkich rzeczy? No konkluzja jest taka, że ono zdepcze ci głowę, ty ukąsisz je w piętę. Zwycięstwo jest nasze, zwycięstwo należy do niemowlęcia. Niemowlę rozgniecie łeb wężowi, tak jak łeb Sysery, jak łeb Abimelecha. Nie Maria to uczyni, ale owoc jej łona, Jezus. On uwolni nas od grzechu, uwolni nas od pseudoubrań. Zwróćcie uwagę na te skrajności. Jest głowa, jest pięta, no bo tak zostaliśmy dokładnie zbudowani. Jeżeli mi coś zrobicie z piętą, może będzie bolało, ale będę żył. Ale jeżeli coś zrobicie z moją głową, no, to już jest kwestia zupełnie inna. I teraz Bóg odwołuje się właśnie do tych skrajności, aby pokazać pełnię i chwałę zbawienia, które On zaprowadził w Chrystusie. On uwolni nas od grzechu, uwolni nas od pseudoubrań, które widzieliśmy. Chrystus ubierze nas tak, jak należy. Nigdy więcej nie zaznamy wstydu. Pamiętajmy o tym, że nagość Pana wszelkiej chwały, a chwała to co to jest ubranie, nagość Pana wszelkiego ubrania nas ubierze. Ubrała. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za wielkość, za chwałę Twojego zbawienia. Prosimy, o Boże, abyś Ty prowadził nas ku sobie, abyśmy nie uciekali przed Tobą, abyśmy nie chowali się przed Tobą, ale uciekali do Ciebie. Też prosimy, o Boże, aby w sposób, w jaki Ty nas każesz, aby w sposób, w jaki Ty prowadzisz nas do zbawienia, aby troska, jaką widzieliśmy w tym urywku, aby ta troska również była naszym udziałem, abyśmy w podobny sposób walczyli i o dzieci, i o innych, i o rodzinę, i o znajomych, których Ty stawiasz na naszej drodze. Dziękujemy Ci, Boże, że zwycięstwo jest nasze. Dziękujemy, że Ty pokonałeś węża, że Ty swoją śmiercią zniszczyłeś dzieła szatana. Dziękujemy za wolność, ku której nas teraz, której teraz schodzimy. Amen.